Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przy mikrofonie ksiądz Artur Filipiak. Rozmawiać dzisiaj będziemy z księdzem Dariuszem Kowalczykiem, przewodniczącym Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, witamy serdecznie. Dzisiaj ta rozmowa myślę, że będzie wyglądała zupełnie inaczej niż no, w prawie wszystkich mediach w Polsce, bo jak Polska dzisiaj długa i szeroka, tak temat możemy mieć wrażenie, że jest jeden, a my chcemy zająć się troszeczkę, powiedziałbym, no może nieważniejszym, niepoważniejszym, ale równie ważnym i poważnym tematem, czyli 45. rocznicą wyboru na stolicę Piotrową naszego rodaka Karola Wojtyły, świętego Jana Pawła II. I ksiądz Dariusz przewodniczy właśnie fundacji, która, jak wszyscy wiemy, jest żywym pomnikiem naszego świętego rodaka. Księże Dariuszu, jak tworzyła się fundacja?
Rzeczywiście tworzyła się no blisko już 24-25 lat temu, bo to musimy się cofnąć do roku 99. Ojciec Święty wtedy odbył najdłuższą pielgrzymkę do naszej ojczyzny. Ona była bardzo ważna, bo dokonywały się wtedy niesamowicie duże przemiany społeczne, gospodarcze też. I Ojciec Święty spotykał się z rolnikami, spotykał się z robotnikami, także tam, gdzie upadła działalność gospodarcza w ogromnej skali. Tutaj może młodszemu pokoleniu tylko przypomnijmy, że to był czas, kiedy w Polsce było 20% bezrobocie. Było miasteczko w zasadzie na południu Mazowsza, gdzie oficjalne bezrobocie wynosiło 42%. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ Ojciec Święty we swoich kazaniach, jak się naprawdę przestuduje, to odnosi się do tych różnych problemów. No i on dokonał pewnej oceny 10 lat po przełomie 89 roku. No i można było wysnuć te wnioski, że te zdobycze nowej Polski nierównomiernie się rozłożyły. No też musimy pamiętać chociażby o tych dramatach, no z bólem o tym mówię, ale też musimy o tym powiedzieć, które działy się w byłych państwowych gospodarstwach rolnych. Tam sytuacja była szczególnie dramatyczna. No i Ojciec Święty też zadał takie pytanie, czy można pozwolić, aby dziewczynka, chłopiec, młody człowiek, dziecko nie rozwinęło swoich możliwości intelektualnych, aspiracji edukacyjnych ze względu na to właśnie, że jego rodzina jest w takiej, a nie innej sytuacji. O tej sytuacji przed chwilą mówiliśmy. Sytuacji trudnej, także ekonomicznie. I no i czy to jest zadanie tylko dla państwa, jego struktur zorganizowanych tutaj programów różnego typu, których zresztą wtedy jeszcze w ogóle nie było, czy jest to zadanie dla synów i córek Kościoła, którzy powinni być wrażliwi na potrzeby swoich, braci. No, pytanie oczywiście retoryczne i Episkopat Polski zaraz jesienią 99 roku w Częstochowie podejmuje decyzję, że trzeba będzie stworzyć fundację, która będzie wspierała młodych, zdolnych ludzi z tych miejscowości. Rzeczywiście prace bardzo szybko postępują, bo decyzja jest jesienią, a już w czerwcu 2000 roku jest zarejestrowana, już jest przegłosowana na posiedzeniu Episkopatu Plenarnym fundacja, która już we wrześniu zaczyna działać. W tym sensie zaczyna działać, że już przyznaje pierwsze stypendia. Takim kapitałem początkowym to były jakieś pieniądze, około 700 tysięcy złotych, które zostały z komitetu sponsoringowego pielgrzymki. Różne firmy, instytucje przekazywały episkopatowi pieniądze na zorganizowanie tych ogromnych wydarzeń. To przecież były miliony osób na mszach świętych, na spotkania z papieżem. To też wymagało dużych środków. No i przekazali te pieniądze do dyspozycji episkopatu. Właśnie one stały się kapitałem początkowym naszej fundacji. I już jesienią, to jest wrzesień, październik 2000 roku, pierwszych 500 stypendiów z tak zwanych 5 diecezji pilotażowych zostają stypendystami. To mogę te diecezje wymienić, bo to był Przemyśl, Drohiczyn, Ełk, Radom i Koszalin, koszalińsko-kobrzecka diecezja. I tak rozpoczęliśmy działalność. Rok później Już mamy w Polsce Dzień Papieski pierwszy w 2001 roku. My jesteśmy wtedy już po pierwszych doświadczeniach wakacyjnych, ponieważ akurat ten zespół kapłanów, który był powołany tutaj przy episkopacie, ja wtedy byłem właśnie bardzo młodym księdzem, gdzie trafiłem tego zespołu, my wszyscy mówiliśmy w ten sposób, że owszem, pieniądze tak, to było naprawdę bardzo duże wsparcie wtedy dla tych ludzi. No, oni byli naprawdę przeszczęśliwi, rodzice, ja pamiętam te rozmowy, że właśnie tak pięknie tutaj zostało ich dziecko wsparte. Ale my mówiliśmy, że pieniądze to jest jedno, natomiast no, musi być formacja. Oni muszą się znać, muszą się poznać. Jeżeli mamy budować żywy pomnik, to stypendyści muszą mieć obozy wakacyjne i śródroczne spotkania. No i tutaj wszyscy kapłani pracujący wtedy, jeszcze pamiętam wiosną 2000 roku, kiedy przygotowywaliśmy regulaminy przyznań i prac fundacji, to tutaj była absolutna zgoda, że jeżeli nie będziemy mieli obozu, to będzie taka socjalna pomoc i w zasadzie tyle. To będzie za mało. No i oczywiście obozy się odbyły w wielu miejscowościach, a od już 2003 roku, kiedy ten program pilotażowy okazał się dobry, wydolny, działający, to już mamy fundację praktycznie we wszystkich diecezjach. No i skokowo przyrost stypendystów z 500 na początku, to już 2 lata później, 2,5 roku później mieliśmy 1250 stypendystów. I pierwszy duży obóz w Krakowie dla całej tej grupy, od tamtej pory już dzieje fundacji płyną no inną drogą, w tym sensie, że to jest, jeżeli mówimy o rzece, to ona jest już bardzo szeroka, mocno ukształtowana i mamy już pewne wypracowane metody formacji stypendystów i ich wspierania.
W naszej diecezji tylko przypomnę, że to rozwiązanie jest dosyć nowe. Przystąpiliśmy do tego projektu, do fundacji w tym roku, więc właściwie od niecałego roku próbujemy też w naszej diecezji tych młodych ludzi znaleźć, takich, którzy mogliby w dobry sposób wykorzystać właśnie te środki. Ale to było 20 lat temu, z tego, co opowiada właśnie nam teraz tutaj ksiądz. A jak to wygląda dzisiaj? Komu pomaga dzisiaj fundacja?
Jeżeli chodzi o nasze zasady, o których powiem za chwilę szczegółowo, one się nie zmieniły. Natomiast bardzo zmieniła się sytuacja zewnętrzna, zmienił się młody człowiek. Bo zasady są takie same, czyli miejscowość pochodzenia do 20 tysięcy osób, średni dochód na jednego członka rodziny poniżej 0,7 najniższej krajowej brutto. I teraz proszę sobie wyobrazić, że w roku 2000 było to 260 zł, w tym roku to już jest powyżej 2,5 tysiąca. To jest tak się zmieniła Polska przez ten czas. No a natomiast drugi ten element jest bardzo ważny, no drugi i trzeci, bo drugi to jest ten naukowy. W siódmej klasie, kiedy stypendysta wchodzi do programu i ten program jest kontynuowany, towarzyszy mu do ukończenia studiów, to jest bardzo ważne, to jest program ciągły. Więc nie ma tych przeskoków, że w którymś momencie stypendium nie otrzyma. Nie, ono się jeszcze zwiększy na studiach i jeżeli nie podejmie wcześniej pracy, to będzie towarzyszyło właśnie temu człowiekowi do ukończenia studiów. No to jest ten element, więc trzeba się dobrze uczyć. Tam w siódmej klasie to taka średnia ocen 4,8, w szkole średniej 4,5, na studiach minimum 4, mówię o minimalnych tutaj osiągach. Jeszcze jest jeden ważny element, bo czasami są ludzie przez Pana Boga obdarzeni talentami w jednej dziedzinie i są wybitni, nie wiem, artystycznie, sportowo, intelektualnie, natomiast w innych dziedzinach nie osiągają wielkich tutaj wyników. Wobec tego, jeżeli ta średnia jest mniejsza, ale są potwierdzone jakieś osiągnięcia, jak wspomniałem, jakiekolwiek, bo to może być Olimpiada Teologii Katolickiej, mogą być zawody czy olimpiady sportowe, mogą być osiągnięcia natury artystycznej. To bardzo wielu stypendystów jest utalentowanych artystycznie. To też taki człowiek może być kandydatem właśnie do stypendium. No i ten element formacyjny, czyli no, dobra opinia. Z jednej strony chęć rozwoju, to jest bardzo ważne. Ten człowiek po prostu no, musi chcieć się rozwijać. Nie zatrzymujemy się na tym etapie, idziemy dalej, stawiamy sobie wysokie wymagania, wybieramy najbardziej pożądane kierunki studiów przez stypendystę, bo on wybiera, jaką uczelnię chce skończyć, jaki kierunek, jaką specjalność. I ta dobra opinia właśnie w środowisku szkolnym, w środowisku parafialnym, tutaj bardzo cenimy tutaj opinię księdza proboszcza, katechety, środowiska lokalnego. No więc to są te warunki, które się nie zmieniły. Natomiast od 2006 roku mamy i 7 mamy trzy obozy. Pierwszy dla mniej więcej 1000 młodych stypendystów, uczniów, no to jest duże miasto. Idziemy na uczelnię, mamy wykłady, warsztaty, laboratoria, pokazujemy te możliwości miasta. To jest takie bardzo interesujące. W zasadzie zwiedziliśmy już wszystkie duże miasta w Polsce, powyżej 200 tysięcy osób. Potem się okazało, że właśnie kiedy pojawili się studenci, bo to była druga klasa gimnazjum, po 5 latach oni, ta grupa 500 osób poszła na studia, to już trzeba było przygotować obóz studencki. On się odbywa w mniejszych miejscowościach, albo w średniej wielkości miastach, albo turystycznie atrakcyjnych miejscowościach. My ich chcemy formować i dać im już odpocząć od miasta. No i wreszcie rok później wyłania się obóz dla maturzystów, to jest mniej więcej 200-250 osób co roku. I oni wtedy, wychodząc z małych miejscowości, idą do dużych miast, do dużych wspólnot akademickich Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. One są w 16 dużych miastach w Polsce, plus miasta satelitarne tak zwane. I wtedy przez około 10-12 dni ich formujemy do tego, żeby właśnie w mieście potrafili się poruszać, żeby to miasto dało im rozwój, a nie, broń Boże, zagrażało ich rozwojowi, przecież to też jest możliwe. I w ten sposób im pomagamy. Natomiast co się jeszcze zmieniło? No, taki przełomowy moment, mówię pół żartem, ale absolutnie też pół serio. To jeśli dobrze pamiętam, 2008 rok, to pojawienie się Facebooka w historii świata, więc i otwarcie tej drogi mediów społecznościowych. Zmienia się profil młodego człowieka, następuje duża taka indywidualizacja. Niestety z tym są wielkie, wielkie perspektywy osiągnięcia, ale też i przedziwnie, zagrożenie samotnością, wykluczeniem, hejtem. Tutaj w tym nurcie znalazł się przecież ostatnio, i nie tylko ostatnio, Ojciec Święty Jan Paweł II, ten potężny atak, który był na niego przypuszczony na wiosnę. Musieliśmy wytłumaczyć młodym ludziom, kim on jest, dlaczego jego nauczanie jest ważne. Zresztą mamy taką stałą praktykę, że formacyjnie na wszystkich obozach, rekolekcjach, dniach skupienia, my czytamy po prostu z nimi papieża i tłumaczymy nauczanie. Skoro mają być żywym pomnikiem, to muszą znać założyciela i wiedzieć, kim był jako dziecko, jako młody człowiek, czego nauczał, jak żył i dlaczego naprawdę może być fenomenalną, ale zaznaczam z całą mocą, fenomenalną postacią, inspirującą młodego człowieka. Młody Wojtyła jest no, fascynującym człowiekiem. Jest bardzo bliski dzisiaj poszukującemu młodemu człowiekowi, przeżywającemu rozterki różnego typu. On w tych listach to zostawił. Naprawdę kapitalna postać, żeby ją poznać, się inspirować. No i oczywiście doszły przeróżne inne formy. W tak krótkim czasie nie możemy tego wszystkiego opowiedzieć, natomiast liczba tych różnych projektów, które realizuje Fundacja razem ze stypendystami, jest niesamowita. Stypendyści też mają w swoim programie, a przede wszystkim we wniosku stypendialnym, taką rubrykę planowane przeze mnie działania wolontarystyczne. No chcemy, żeby nie tylko coś otrzymywali, ale doświadczyli radości dania siebie Kościołowi, społeczności lokalnej. Oni są chyba we wszystkich możliwych wolontariatach i wszystkich możliwych organizacjach, wspólnotach tutaj w Kościele, to już jestem pewien. We wszystkich gałęziach harcerstwa, we wszystkich innych organizacjach prospołecznych, organizacjach trzeciego sektora. Są i w hospicjach, i w szpitalach, i w więzieniach, bo też pomagają więźniom. No po prostu są wszędzie i wybrali wszystkie kierunki studiów. Dlatego to jest taka bardzo ciekawa wspólnota. Tylko tak zakończę jeszcze, że już ci, którzy przeszli przez program, to jest już kilkanaście tysięcy osób, no to dzisiaj już są tak życiowo zamasowani, bo to są rodziny, dzieci, ale świetnie się też prezentują w życiu społecznym, bo biorą odpowiedzialność za życie publiczne, za życie kościoła. To są też autorzy książek, blogów, osoby artystycznie się świetnie spełniające. No i tak już jako wisienka na torcie dodam, że w gronie tych naszych absolwentów jest też na przykład Justyna Iskrzycka, która zdobyła brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Tokio w kajakarstwie. Więc także i tutaj stypendystów znajdziemy.
No właśnie, chciałem już pytać o rezultaty, ale i tak o to zapytam. Każdy stypendysta ma szansę przebywać około 10 lat w programie, albo i więcej, zakładając, że przystąpi do programu w 7 klasie szkoły podstawowej, doliczymy do tego lata szkoły średniej, technikum czy liceum, dzisiaj jest to 4 bądź 5 lat, no i jeśli jeszcze doliczymy do tego jakieś studia jednolite magisterskie, no to mamy tak naprawdę naprawdę w najdłuższym przewodzie chyba aż 12 lat takiego uczestnictwa.
Seminaria duchowne doliczmy, bo też mam już
właśnie,
20 kilku księży, którzy byli w programie stypendialnym.
Więc właśnie to 6 lat, teraz 7.
Plus 7 rok właśnie
propedeutyczny.
Tak.
Więc wychodzi tego 14. Czy widać jakieś rezultaty, no właśnie w takiej formie, może zapytam bardziej formalnej, no bo o jakiejkolwiek innej ciężko rozmawiać, czy właśnie w tych opiniach od wychowawców katechetów, czy może właśnie w samych dyplomach z różnych dyscyplin, które dostarczają stypendyści, widać ich rozwój, że faktycznie dostali środki, które mogą zainwestować w siebie, właśnie w to, żeby odkrywać jeszcze bardziej swoje talenty, pasje i je rozwijać, i czy wydaje właśnie to też jakieś wymierne owoce?
Tutaj no, musielibyśmy się umówić na przynajmniej kilkunastą godzinę rozmowy, żebym o tym opowiedział, ile my tego otrzymujemy. Oczywiście, że tak, stypendyści już później na poziomie studenckim, no, mają praktyki w bardzo ważnych instytucjach, w państwie, w samorządach, w szpitalach, szkołach wyższych, w szkołach artystycznych, więc bardzo często otrzymujemy opinie. No, to jest naprawdę wspaniale przeczytać, że dziękujemy fundacji za tego czy innego stypendystę czy stypendystkę, ponieważ i tutaj następuje taki katalog wspaniałych cech. Na przykład oprócz tego, że jest kompetentny intelektualnie w tej dziedzinie, którą się mu powierza, to właśnie na przykład to, co wyróżnia stypendystów, potrafi tworzyć wspólnotę, potrafi zarządzać zespołem, czyli te w cudzysłowie takie umiejętności miękkie, które de facto są bardzo ważne dzisiaj, bo czasami ktoś indywidualnie osiąga bardzo wiele, ale jeżeli chodzi o pracę zespołową, jest bezradny. A my właśnie dzięki tym obozom, dzięki formacji, dzięki tej prospołecznej, takiemu wychyleniu prospołecznemu, stypendystów do tego przygotowujemy, że żeby czynić dobro i sięgać po wielkie wartości, trzeba być też odważnym, trzeba umiejętnie stworzyć zespół, trzeba działać właśnie wspólnotowo. I to oczywiście jest, dlatego no, nie chcę mówić o szczegółach, ale tak no, od Pałacu Prezydenckiego po samorządy, no, wszędzie, gdziekolwiek się ruszymy w Polskę, wcześniej czy później jakaś uśmiechnięta twarz, która mówi, ja też byłam stypendystką proszę księdza. Także zobaczymy ich też we wszystkich redakcjach przeróżnych czasopism. No, wielu z nich prowadzi w ogóle własne blogi, wydaje książki różnego typu, bardzo często właśnie o wychowaniu, o wierze, ale też i kulinarne, podróżnicze, no naprawdę. No, bo oni mają takie pasje i piękne jest to, jak mówią, że na przykład jedna z dziewczyn, dzisiaj już dorosła kobieta, która skończyła akurat nawigację w szkole morskiej i jako pierwsza Polka zrobiła taki certyfikat na pojazdy typu ROW, które operują 4 km na dnie oceanu i powiedziała kiedyś w wywiadzie, no nawigowania okrętami po morzach i oceanach nauczyła mnie, że moja szkoła wyższa. Akademia Morska, nawigowania w życiu nauczyłam się fundacji, bo nie bardzo mogłam liczyć na swoją rodzinę. No, piękne i prawdziwe zdanie, bo to jest jej wypowiedź, nie przymuszona niczym, nie jakoś moderowana. Zapamiętałem to i tych wypowiedzi naprawdę słyszałem ogromną liczbę. No niekiedy, bo też musimy o tym powiedzieć, jak pan redaktor zapytał, redaktor zapytał, komu pomagamy. No właśnie, pieniądze są istotne, natomiast ta pomoc mentorska, wspólnotowa, to, że starsi stypendyści opowiadają młodszym, w jaki sposób ze swojego czasem trudnego środowiska, bo nasze rodziny przeżywają różne dramaty, nie tylko finansowe, w jaki sposób ktoś na tyle uwierzył także w siebie, nie tylko w Boga i w Kościół, w którym jest, a także w siebie, że jest w stanie zmienić swój los. Mimo, że na przykład właśnie przeżył czasami ogromne dramaty w rodzinie, niezawinione przez niego, bo to, że odchodzi jeden z rodziców, czy umiera, czy ginie, czy są różne choroby w rodzinach, albo to, że ktoś naprawdę ma potężną rodzinę, sam musi ją utrzymać, a mając chore też dzieci czy dziadków, to nie jest zawiniona sytuacja. Stypendysta w tej sytuacji wzrasta i jest mu ciężko. I właśnie ci dorośli stypendyści, ci absolwenci i wychowawcy na obozach, dodają skrzydeł. No ja pamiętam taki obraz, może konkretny. Dziewczyna akurat jest na obozie, jej wychowawczynią jest inna, już studentka wtedy, a tamta jest z liceum, studiuje prawo. Zaprzyjaźnimy się, ona też chce studiować prawo. Tamta ją po prostu uczy, w jaki sposób przeżyć liceum, które przedmioty, jak wybrać, jak złożyć te papiery. No, skracam. W tej chwili pracują w jednej w kancelarii prawnej jako przyjaciółki. No właśnie, bo ktoś pokazał drogę, podał rękę, dmuchnął ten wiatr w żagle i to się udało. Więc naprawdę no, z wielką przyjemnością to obserwuję ich dokonania różnego typu. Oczywiście dla jasności sytuacji i obrazu powiedzmy też, ktoś też się załamuje, czasem odchodzi. Przeżywa jakieś dramatyczne chwile też, jeśli chodzi o wiarę, bo wiadomo, jakie dzisiaj środowisko. Zacytuję papieża Benedykta, kiedy kanonizował tutaj kardynała Newmana, to tam w Hyde Parku miał wystąpienie i mówił w Londynie, mówił, że dzisiaj za wierność Ewangelii już nie płaci się poświartowaniem, utopieniem czy powieszeniem, ale sparodiowaniem, marginalizacją czy wyszydzeniem, a nawet sparodiowaniem. Co bardzo boli, więc no wiadomo, że nasi stypendyści są też poddani tym presjom. W szkołach wyższych, na studiach, w akademikach, w bursach, internatach, czasem w swoich rodzinach, bo one też różnie wyglądają. Pamiętam też taką sytuację, kiedy jedna stypendystka mówi, proszę księdza, w mojej rodzinie tylko ja jedna chodzę do kościoła. Nie chodzi nikt z mojej rodziny, nie chodzi nic, żadna moja ciotka ani wujek. I wtedy sobie uświadomiłem, że to jest takie troszeczkę już heroiczne wyznawanie wiary, a ona z kolei niesamowicie zaangażowana, też dzięki fundacji, dzięki zespołom muzycznym, w których była właśnie liturgicznym i chórom. No tutaj odżywiała swoją wiarę, więc no, tutaj jest pełne spektrum. Musimy o tym pamiętać, że właśnie ten żywy pomnik, dlatego jest żywy, że codziennie trzeba się o nich troszczyć. Dzień w dzień, przez te 23 lata, czy 4 prawie, no, nie można odpuszczać, bo oni potrzebują naszego wsparcia.
Tak, młodzi ludzie są tym żywym pomnikiem, takim namacalnym, który chodzi po tym świecie, świadczą właśnie o tej miłości, którą święty Jan Paweł II, miłości Boga do człowieka, którą święty Jan Paweł II próbował też przekazać sobie współczesnym i choć wiele lat, jak już wiemy, minęło, czy od jego wyboru na stolicę Piotrową, czy od momentu odejścia do domu ojca, to dalej inspiruje, dalej porywa, choć może bardziej wymaga poznania siebie, odkrycia. Nie jest to takie oczywiste, jak było w momencie, kiedy ten jego pontyfikat przeżywaliśmy na bieżąco, ale księże Dariuszu, chciałem zapytać jeszcze tak osobiście, personalnie. Wspomniał ksiądz, że od ponad 20 lat w fundacji już w jakiś sposób ksiądz jest. Jak to kształtowało księdza powołanie, księdza codzienną pracę też jako kapłana, duszpasterza?
No, bardzo mocno. Ja w ogóle tak chyba w sposób naturalny od zawsze byłem duszpasterzem młodzieży, z takiej dużej z grupy parafialnej się wywodzę. Na moich prymicjach z tej mojej grupy było 180 osób, moich przyjaciół, z którymi co ciekawe do dziś się spotykamy. To bardzo mocno mnie ukształtowało. Na pewno też na wybór drogi życiowej ogromny wpływ miał Jan Paweł II. To co do tego nie mam wątpliwości. Zawsze powołanie kapłańskie, jak dobrze wiemy, to jest niewytłumaczalna tajemnica do końca, ale są te czynniki zewnętrzne i tutaj na pewno głos Pana Boga w postaci wyboru Karola Wojtyły na stolicę Piotrową miał ogromne znaczenie. Potem oczywiście, no, kiedy byłem wikariuszem, to i normalnym katechetą i miałem i KSM-y i różne grupy pielgrzymki, potem duszpasterstwo akademickie, no, trochę uczę też seminarium katechezy kleryków, więc cały czas mam ten kontakt ze szkołą. No i wreszcie fundacja, która się przydarzyła 20, prawie 4 lata temu, no już mnie związała z tą młodzieżą niesamowicie i to w zasadzie dla mnie to jest już codzienność. Ja każdego dnia jestem w fundacji, każdego dnia coś z młodzieżą robię. Od swojej osobistej strony mogę powiedzieć tyle, niemniej oceniać moje życie absolutnie, natomiast mogę jedno zaświadczyć, młodzież nie pozwala człowiekowi za szybko się zestarzeć, stawia bardzo wysokie wymagania, niezwykle trudne pytania. To mnie na przykład motywuje do jakiejś takiej kondycji duchowej, do nieustannego czytania, poszukiwania odpowiedzi, poszukiwania metod, jak do nich dotrzeć, jak im udzielić tej motywacji też duchowej. Więc od mojej strony to jest przepiękna historia, która w sposób kompletnie niezamierzony do mnie przyszła ze strony Bożej inspiracji tutaj, bo przecież jak zostawałem księdzem w 1994 roku, to nawet fundacji nie było, więc nawet nie mogłem przewidywać swoich jakichś tam marzeniach o przyszłości, o czymś takim. Natomiast no, rzeczywiście to przyszło i no, jestem z tego bardzo dumny i bardzo się cieszę, bo no, też ogromnie dużo się tutaj uczę. I no mówię, staram się oczywiście no, nie oceniać. Natomiast no, młodzież stawia wymagania, tworzy piękne więzi, jest niesamowicie wdzięczna. Ta wspólnota jest żywa. Naprawdę, jak ja wracam z obozu, to kiedyś mi mój biskup powiedział, mówi, przez 2 tygodnie jesteś jakiś taki w skowronkach, mówi, w ogóle odmłodzony o 10 lat. Mówię do księży biskupie, tak się właśnie czuję, no bo jak wróciłem po 2 tygodniach, gdzie było 1000 czy 1500 młodzieży, czy 800, to naprawdę tą ich radością wiary ja się wzmacniam w swoim powołaniu, w sensowności jego. I dzisiaj muszę powiedzieć, że takie wspólnoty i młodzi ludzie, którzy są właśnie przy kościele, no bardzo dodają o wiele, wiele radości w kapłaństwie i my taki czujemy większy sens tego, co robimy.
Myślę, że na temat właśnie wpływu Jana Pawła II czy fundacji na życie księdza, na życie wielu ludzi oraz tego, jak ten żywy pomnik dzisiaj wygląda, moglibyśmy jeszcze rozmawiać bardzo długo, ale nasz czas antenowy dobiega końca. Ja bardzo księdzu dziękuję. Moim państwa gościem był dzisiaj ksiądz Dariusz Kowalczyk, przewodniczący Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
Kłaniam się, dziękuję za rozmowę i wszystkim życzę, abyśmy powracali do nauczania papieskiego. Ten rok to jest cywilizacja życia, więc Ewangelium Vitae polecam i zobaczmy, jak niezwykle aktualne jest to, co papież mówił. Naprawdę jego nauczanie jest żywe, a z kolei jego obecność duchowa w tym naszym communio sanctorum, czyli obcowaniu świętych, kiedy my się możemy modlić przez jego wstawiennictwo, jest niesamowicie silna i naprawdę trzymajmy się go, a będziemy naprawdę szli prostą drogą. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
Szczęść Boże.
Gość dnia w Radiu Rodzina.